niekończący się regał z białymi t-shirtami w jednym z sieciówek. Razy ilość tych miejsc w Warszawie, razy, tak, w ogóle no jakieś totalne szaleństwo. A chodzi o to po prostu, żeby lubić siebie. I możesz lubić siebie taką, jaką siebie lubisz. Mm-hmm. I tak dużo mówimy o tym, że walczymy o prawo do własnego ciała, ale prawo do własnego wyglądu też jest ważne.
Dzień dobry Państwu, witam w kolejnym odcinku Gwiazdozbioru i dzisiaj z wielką radością również chcę powitać naszego gościa, moją koleżankę po fachu przez wiele lat, Dorotę Williams, kobietę, która kształtowała i kształtuje gusta Polek i Polaków. Dzień dobry, Dorota.
Dzień dobry, witam serdecznie. Bardzo dziękuję Ci, Moniko, za to zaproszenie, bo naprawdę się za Tobą stęskniłam. Bardzo miło Cię widzieć i cieszę się, że możemy dzisiaj tutaj być i rozmawiać ze sobą naprawdę.
Też się bardzo, bardzo się cieszę. Oczywiście będziemy dużo rozmawiały o modzie, ale głębiej niż to tam powiedzmy w takim normalnym przekazie jest w pismach powiedzmy kobiecych, gdzie tylko mówi się jaki kolor jest w danym sezonie modny, czy też jaka długość spódnicy. Ty, jak powiedziałam w zapowiedzi, kształtowałaś rzeczywiście gusty Polaków, Polek, będąc przez wiele lat osobą odpowiedzialną za wizerunek osób występujących w telewizji. Najpierw to było w telewizji publicznej, a potem przez ile lat w TVN-ie?
25.
25 w TVN-ie. Czyli te właściwie osoby, które no, najbardziej znane i dziennikarze, ale też przy filmach, które tam powstawały. Taniec z gwiazdami, wejście w bardzo, że tak powiem, cienki lód estetyczny, ale też myślę, że jak najbardziej na tarczy z tego projektu wyszłaś i nawet też książkę temu poświęciłaś, album. Jak myślisz, w jakim momencie modowym jesteśmy w tej chwili? Czym jest moda dzisiaj, a czym była wtedy, kiedy zaczynałyśmy w latach 90.
No, totalna rewolucja, totalna. I tego się już nie da zatrzymać, już się tego nie cofnie. To już poszło tak daleko, czyli odchodzimy od nadmiaru, kłaniamy się umiarowi i absolutnie idziemy w tą stronę. Wiem, że Unia Europejska, mówię tutaj w tej chwili już, tak. Idę w taką eko-szafę, tak. eko-modę i to jest jedyny trend, który tak naprawdę funkcjonuje i mówię to z pełną świadomością i też zaraz wytłumaczę, dlaczego tak uważam, bo te zmiany są na wielu, wielu płaszczyznach, więc jedyny obowiązujący trend to jest eko-trend. I tego już nie zmienimy. Czyli musimy zacząć my, konsumenci, my, odbiorcy, my, miłośnicy mody, myśleć o tym zupełnie inaczej. Myśleć o naszej planecie, bo jeśli nie zaczniemy tego robić, no to coś się bardzo źle skończy. A z drugiej strony, no tak jak już wspomniałam, zaczynają się po prostu kwestie prawne. Czyli Unia Europejska zaczyna myśleć o tym, w jaki sposób prawny nałożyć na firmy, które produkują tekstylia, modę, materiały i tak dalej, jak ich zobowiązać do tego, żeby to była właśnie moda zrównoważona. Że w momencie, kiedy zaczynamy produkować ubranie, to musimy wiedzieć, co się z nim wydarzy później, bo jak wiemy do tej pory, co chwilę, co sekundę, trak ubrań z metkami ląduje gdzieś na śmietniku, tak? I wiemy, że moda to jest ten jeden z największych trucicieli naszej planety. Wiemy że już o tym, że wyprodukowanie jednej pary jeansów to jest tyle litrów wody, która, które starczy na napojenie jednego człowieka w Afryce przez 2 lata. Więc po prostu wydaje mi się, że no nie ma od tego odwrotu. Ale też jakby retoryka i osób, i w ogóle firm, i pism, i w ogóle jakby sposób mówienia o modzie się bardzo zmienił. Już teraz możemy wyglądać naprawdę tak, jak chcemy. My walczymy, kobiety, o to, w jaki sposób chcemy wyglądać i nie chcemy, żeby nam ktoś mówił, czy mamy nosić spódnice krótkie, czy długie, czy szerokie, czy... Oczywiście te trendy gdzieś tam się pojawiają, no bo wiadomo, że moda to też jest jakiś element sztuki, tak? I też wielkiego biznesu.
Przede wszystkim
bywa sztuką, ale przede wszystkim jest dużym biznesem i ten biznes musi się zmienić. I to jest w sumie bardzo czekam na to, żeby takie regulacje się pojawiły, żeby po prostu firmy, które produkują ubrania, wiedziały, co się z nimi wydarzy na koniec. I to się już dzieje. Nawet na polskim rynku polskie firmy również już wprowadzają zmiany w organizacji swojej sprzedaży. Otwierają miejsca w swoich sklepach, gdzie możesz kupić ubranie z drugiej ręki. Czyli naprawdę to jest bardzo wiele, 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 wiele płaszczyzn, które totalnie, totalnie zmienią spojrzenie na modę.
Mówisz, że jakby to się już stało i tak będzie. Ja tego nie jestem pewna, ponieważ no, świat ciągle się zmienia i rzeczywiście to może powinien być pewien trend. Mówi się też o czymś, co wywołało duże kontrowersje i też sprzeciw pewnego rodzaju jakiegoś projektu, który jest bardziej takim zaleceniem, sugestią. On został potraktowany trochę jako coś, co będzie jakąś ustawą, że 2 czy 3 ciuchy rocznie można będzie kupić. To jest ten...
To już jest skrajna jakaś...
Tak. Tam 40 chyba, C40. Ale to myślę, że to jest pewnego rodzaju sugestia. Na pewno jest trend taki, który kiedyś te tak zwane szmateksy, czyli second handy, no to raczej właśnie...
Dzisiaj się jeszcze mówi o tym vintage, co
tak,
prawda?
Tak, i że to kiedyś było na tej zasadzie, że kupuje się, bo nie stać się nas na firmowe rzeczy droższe, w związku z tym możemy w second handzie kupić coś tańszego. Dzisiaj zrobił się na to pewnego rodzaju snobizm, więc już to nie jest taki...
Albo wybór, ja bym nie nazywała tego snobizmem, wiesz, to jest po prostu, wydaje mi się, że świadomy wybór.
Tak.
Będąc zawodowo tym, kim tak. jestem, byłam jakby oczkiem w całej tej spirali, która bardzo często patrzyłam na to, Boże, niekończący się regał z białymi t-shirtami w jednym z sieciówek, razy ilość tych miejsc w Warszawie, razy...
Tak.
W ogóle no jakieś totalne szaleństwo, no ale oczywiście to było tak łatwe i tak przyjemne i z drugiej strony też no, modne, ta właśnie dostępność, ta szybka moda, od której się absolutnie w tej chwili mentalnie przede wszystkim po prostu odchodzi i wszyscy o tym mówią. Ja bardzo często jeżdżę do Berlina, ponieważ tam moja rodzina mieszka i uwierz mi, że w większości sklepów jest albo właśnie vintage, albo właśnie... I każdy ten sklep ma swój styl i charakter. Od bluz dresowych z lat 70., 80., 90. typu Adidas, jak i to są jakieś perełki, po prostu tam się wszyscy nad tym pochylają. Po Yves Saint Laurent koszule i tak dalej, i tak dalej, i tak dalej. Więc każdy z tych butików vintage ma też coś do zaproponowania, jeśli chodzi o styl. A sklepy z nowymi ubraniami, to są sklepy z wyszczególnieniem takich jakby, wiesz, buy mniej, buy większą jakość, lepszą jakość, buy slow, buy fast fashion, witamy slow fashion. Więc To naprawdę się dzieje i mam na ogromną nadzieję, że to pójdzie po prostu już tak pod pod strzechy, że tak powiem, i że będzie to naszą, taką naszą codziennością, że zanim kupimy ten t-shirt za 20 zł, to zastanowimy się po prostu, czy on nam naprawdę jest potrzebny i wiemy, że po dwóch praniach go wyrzucimy, bo on się po prostu nie będzie nadawał do niczego i będziemy musiały później kupić następne. A poza tym też mam taką nadzieję, że to będzie też taki element kreacji dla osób, które... Bo przecież nie dla wszystkich ta moda jest taka ważna, prawda? Są osoby, które w ogóle do tego nie przywiązują z żadnej wagi, jak wyglądają i czy wyglądają.
Może przyglądają, jak wyglądają, ale niekoniecznie, że musi być to modne.
Że musi być to modne. Ale tacy, którzy nie przywiązują wagi do tego, jak wyglądają i wiesz, 80 raz po prostu w tej samej bluzie i to też wiesz, jest okej. To ich nie definiuje, tak?
Są osoby, które właśnie jakoś nie dbają.
Ale dla tych, dla których jest to ważne, że skorzystają z tego, żeby stworzyć swoją ekoszafę. A tych elementów takiej ekoszafy jest kilka. Oprócz tego, żeby mieć tą świadomość, że to jest truciciel, wiesz, i po prostu nasza planeta będzie, jest zagrożona. Po drugie, nasze wybory, żeby były takie świadome, żebyśmy wiedziały, co kupujemy, z czego się składa, jaki jest skład tego materiału, czy bawełna jest ekologiczna, gdzie było produkowane i tak dalej, i tak dalej. Po trzecie, żeby zapytać naprawdę siebie, co ci jest potrzebne w tej szafie. Ja kilka lat temu wyprowadziłam się z dużego domu, w którym oczywiście miałam gigantyczną garderobę, no nie jedną, bo nawet dwie. I okazuje się, że naprawdę duża część tych rzeczy w ogóle mi jest niepotrzebna. Ta garderoba się bardzo zmniejszyła. Zostawiłam te rzeczy, które bardzo lubię i z którym mam sentyment, dobrze się w nich czuję i daje się żyć i jest fajnie. I nie musisz po prostu codziennie przed tą szafą zastanawiać się po prostu, co na siebie włożę. Oczywiście jest to pewnego rodzaju też świadomość, prawda, którą się też zdobywa z wiekiem. Więc to jest, jeszcze jest bardzo taki modny element i szczególnie w Stanach wypożyczania ubrań. Czyli coś się w twoim życiu dzieje, masz jakiś specjalny event albo idziesz na interwiu w sprawie pracy, ale ona jest na przykład, nie wiem, w Krakowie, to nie bierzesz ze sobą ubrań, tylko po prostu zamawiasz i tam do hotelu ci dowożą po prostu to, co zamówiłeś, później oddajesz i już. I to też może zmniejszyć tą nadprodukcję i takie dążenie od nadmiaru do umiaru.
Ja powiedziałabym, że spiskowe teorie, że wielkie korporacje jednak zarządzają i robią, powiedzmy teraz tak, że ideologicznie są właśnie też eko, ale muszą zarabiać. A im mniej będą sprzedawały, tym, że tak powiem...
Prawdopodobnie będą sprzedawać drożej.
Drożej. Czy to się przeniesie na jakość? Nie wiadomo, bo już teraz, nie wiem, czy też to jest twoje doświadczenie modowe, że kiedy jakieś markowe rzeczy oglądało się ileś lat temu, nie chcę tutaj marek wymieniać.
Tak.
Pewnego rodzaju patrzenie, jak jest przyta podszewka, jaka jest tkanina, jaka jest klasa tego produktu, ona mniej więcej była spójna z ceną. Po czym zaczęło to się zmieniać, że tylko właściwie logo marki dawało to, że ta cena będzie wysoka, czyli właściwie marketing odpowiadał za to. Natomiast rzecz o podobnej jakości, czyli obniżonej, obniżyła się jakość tkaniny, sposobu uszycia i można było taką rzecz znaleźć wcześniej w sklepie znacznie tańszym. Czyli po prostu cięcie kosztów z jednej strony, a z drugiej strony klient kupował dla tej metki, która była jakąś tam snobistyczną jakiejś marki.
Jakąś bajkę kupował,
tak,
prawda?
Tak.
Tak, tylko że my klienci też mamy, że tak powiem, kolokwialnie za uszami, bo kupujemy rzecz i przechodzimy do sklepu i jeśli ona nam się zepsuje, to chcemy albo nowej rzeczy, albo zwrot pieniędzy. Ja myślę, że teraz to jakby zależy, wszystko zależy od czynnika ludzkiego, tak, żebyśmy też po prostu, jak już będą te zmiany poczynione, żebyśmy też się też dali coś z siebie, że jeśli zepsuje nam się taka rzecz, którą kupiliśmy, to dajmy też szansę tej firmie ją naprawić, tak? Mm-hmm. Żeby mogła dalej
funkcjonować. Jest to przekleństwo firm, wiem, to przekleństwo firm, tak zwane reklamacje, które pojawiają się.
Ale to, wiesz, no to jest takie naturalne. Kupiłam marynarkę, rozpruła mi się podszewka, idę do sklepu, oddaję, tak? A może warto tą podszewkę po prostu
Tak.
A później tą marynarkę przekazać córce, albo siostrze, albo komuś innemu, albo sprzedać w jakiejś aplikacji. No nie wiem, na pewno to wymaga od nas myślenia, tak? Ale jest bardzo ciekawe i kreatywne.
No, może rzeczywiście być i jest to też taki trochę powrót do tego, o czym piszesz jako współautorka książki. Książka, którą można dostać na Allegro i ja bardzo polecam. Moda.pl z piękną okładką, zaraz o to powiesz. I razem z Grzegorzem, z Sołtysiakiem napisałaś tę książkę. Są tutaj, dużo jest też ilustracji, czyli zaczyna się od drugiej połowy lat 40. i do lat 90. Ta książka opowiada o tym, jak zmieniała się moda, ale przede wszystkim dlaczego ta moda się zmieniała i w sensie kulturowym, technologicznym, politycznym, no bo moda zawsze jest, tak jak mówiłaś o tej ekologii, teraz jest tendencja ekologiczna, w związku z tym
to
moda
jest,
również...
określa nasze czasy, tak? To co jest ważne w tej chwili.
Ale to, w jakiś sposób chyba to się teraz znalazło po raz pierwszy w takiej dużej sprzeczności, bo właśnie z jednej strony są te korporacje żądne tych zysków i ilości więcej, a z drugiej strony ta tendencja ekologiczna. I jeszcze z czasów PRL-u, czy jeszcze w latach 90., kiedy miałyśmy dobre rajstopy czy pończochy i one tam poleciało oczko, to niosło się do pani, do łapania oczek, inaczej, tak, repasacja pończoch i te pończochy były naprawiane. Dzisiaj wiadomo, że się wyrzuca. Rzadko można też już znaleźć punkty tak zwanej artystycznej cerowni, czyli kiedy robiła nam się w jakiejś dzianinie dziurka, czy tam mole tam właśnie.
No właśnie,
właśnie mole. To znowu też jakaś pani, która siedziała i tam to bardzo zręcznie cerowała. Czasami nie było nawet duża dziura, jak było to tak dobrze zrobione, że było to bez tego. Dbaliśmy o te wszystkie rzeczy. One były też obojętnie, czy tańsze, czy droższe. My byliśmy, ale byliśmy też nauczeni też. Nie wyrzucało się jedzenia. To też było takie, że jadło się i to coś już się zrobiło, ale to wtedy trzeba było z tego jeszcze zostało. To jeszcze będzie namielane. Albo się właśnie jeszcze odsmaży, albo jeszcze coś się zrobi. A weszliśmy
nie
w kulturę nadmiaru.
Że to jest urocze.
Ale nie,
absolutnie. Ja mam do tego...
Do tej pory chleba nie wyrzucę.
Ja też nie. I jeszcze wydaje mi się, że pandemia też nam dała takie zatrzymanie, żeby się nad tym zastanowić, prawda? No bo w tym świecie, który tak potwornie pędzi, tych wielu informacji, tych bodźców, które mamy, no czasami nie ma już przestrzeni na to, żeby czuć więcej, tak? Mm-hmm. A pandemia też dała nam takie zatrzymanie, żeby nad pewnymi rzeczami się, żeby je dostrzec. Ja nie mówię, że to było fajne, że pandemia była, żeby ktoś nie źle zrozumiał.
Nie, no wiadomo.
Tylko to jest, zrobiła się ta przestrzeń. I ja pamiętam, jak moja babcia i moja mama miały maszynę, zresztą to tak. Wspominam o tym w tej książce. I Kostium, czyli garsonka wełniana, pudrowy róż z jakiejś ekstra wełny, która została oczywiście zdobyta gdzieś tam, które miała moja mama, najpierw ją nosiła, a później przerobiła na płaszczyk dla mnie. No, to jest takie to było takie, takie naturalne, tak jak z tym jedzeniem, o którym mówisz.
I skrawki metalu, które się zostawiały, tak. Wielkie worki z jakimiś skrawkami.
Tak, żeby można było załatać
dziurę. Ale też bardzo to było praktyczne potem na zajęciach z prac ręcznych dla dzieci, prawda, żeby przynosić te skrawki i w każdym domu było.
Ale wiesz, dzisiaj też powstają, jeszcze wrócę do tego, o czym rozmawiałyśmy przed chwilą, dzisiaj też powstają firmy, czy młodzi projektanci, ci młodzi twórcy, którzy właśnie tworzą swoje kolekcje właśnie w taki sposób. Powiem więcej, uczelnie, które kształcą projektantów, kształcą już ich właśnie w takim systemie eko, że oni muszą projektować, nauczyć się projektować w taki sposób, żeby to ubranie, które zaprojektują, było ekologiczne, czyli no, nie wiem, czy chcemy w to wchodzić tutaj, znaczy, wiesz,
myślę,
bo to te techniczne rzeczy,
tak,
to nie ma sensu.
Już w ogóle tak głęboko
nie ma sensu, tylko właśnie dlatego mam taką wiarę w to, że to idzie w tym kierunku i taki powrót do takich wartości, bo według mnie to są wartości, szacunek. Tak. Ja też w swojej pracy takiej filmowej kostiumografa też widzę taką zależność współpracy z aktorami. No robię to, tak jak już wspomniałyśmy, od 20 lat, a na planie filmowym jestem właśnie tak mniej więcej od 20 lat. I zauważyłam taką prawidłowość, że aktorzy urodzeni trochę wcześniej z ogromnym szacunkiem podchodzili do kostiumu. Zdejmowali, wieszali, albo oddawali pani garderobianej. Później był bardzo taki etap młodego pokolenia, którzy po prostu tak wychodzili z ubrania, zostawiali na ziemi i no, to zbierałyśmy. A teraz znowu trend, niedobre słowo, ale widzę, że jest powrót, że ci młodzi aktorzy, z którymi teraz naprawdę tacy młodzi, robią dokładnie to samo, co robili aktorzy urodzeni wcześniej, co zaobserwowałam jakby na przestrzeni tej
Tak, tylko się zastanawiam, na ile to jest kwestia świadomości pewnej ekologicznej, czy u tych starszych, powiedzmy, tego wychowania, a ile właśnie to jest kwestia wychowania, bo to jest to też pewnego rodzaju nastawienie, jeżeli, nie wiem, rozbieram się i rzucam coś, to znaczy, że nie myślę o tych osobach, które będą to zbierać, układać, prasować.
Ale ja już nie o tym, tą kwestię chciałam poruszyć. Mm-hmm. Właśnie to jest jakby powrót do szacunku do ubrania, czyli właśnie do jakby zmienienia tego postrzegania, że ten t-shirt mogę kupić, nie wstawiłam prania, wiesz, że nie mam białego t-shirtu, pójdę kupić następne 5 za 20 zł, wszystko w porządku, później je wyrzucę, bo przecież one nie mają
jakości.
I nie muszę mieć z nimi żadnego związku, że tak powiem. Jak dobra jest fast fashion, tak ma te złe strony, prawda? Że właśnie tego szybkiego, po prostu tej szybkiej wymiany. I wydaje mi się, że oprócz wychowania i tej klasy i dobrego wychowania, to jest jeszcze właśnie ten element szacunku do rzeczy.
Może tak. Ty więcej wiesz, ja teraz już ostatnio modą się nie zajmuję, tak więc też tych doświadczeń już nie mam. Na pewno jest to jakaś tendencja, która jakiś ślad zostawi i nie wiem, czy też, bo ja ucząc też o modzie przez wiele lat, to tak jak u u ciebie w książce, u was w książce, że można właśnie różne tam okresy, akurat ten okres PRL-owski, ale to można było wcześniej, powiedzmy, nie wiem, od pierwszej wojny światowej, która tak bardzo zmieniła, skróciła spódnice, tak, sukienki, gorsety, obcięła włosy, zdejmowała tego gorsety, to wszystko
Don't
się zmieniło.
Don't do Abby.
Tak, tak, tak. I wszystko się potem jakby logicznie układało, dlaczego jest i że przede wszystkim bardzo były to widoczne tendencje i też dlaczego one były. I właśnie wchodzimy w lata 90., gdzie wchodzimy na świecie, wchodzimy w minimalizm, zen, w modzie, szarości, biele, czernie, wszystko proste. W Polsce, w krajach postsocjalistycznych akurat jest potrzeba tego, żeby właśnie nareszcie się zakuśnięcia się i taka moda z dynastii, żeby to trochę była. Więc trudno było te rzeczy czasami pogodzić, ale potem wchodzimy w tak szybką technologię, jeśli chodzi o produkcję, że to już przestają być kolekcje dwa razy do roku.
Tylko sześć razy do roku.
To szaleństwo
totalne,
i już trudno było powiedzieć, że jakaś tendencja jest dominującą. Tylko jakaś marka coś wypuszcza i możemy powiedzieć, o, pojawia się bluzka w taka marynistyczne paseczki z ramoneską i ileś firm to zrobiło, ale no nie można tego mówić, że to jest, że to jest kulturowa jakaś tendencja.
Tak.
Tylko, że jakiś produkt dobrze się sprzedał w poprzednim sezonie, w związku z tym teraz wszyscy to zwiększyli, bo podglądają siebie nawzajem. I chyba rzeczywiście pod tym względem się z tobą zgodzę, że po tych... no co najmniej 20 latach właśnie tego początku wieku, kiedy trudno było powiedzieć, jaka jest jakaś taka konkretna tendencja, chociaż XXI zaczął się jakąś kolekcjami vintage, to które też tak właśnie jakoś zaskoczyły, ale było to inne vintage. No w każdym razie no, pojawiały się i grunge i tak dalej, ale nie było to tak wyraziste, za dużo było produkcji, żeby było. No, przede wszystkim no, zawód krawcowy, kiedy kiedyś kobiety sieciowo się nie kupowało.
Absolutnie, tak,
tylko właściwie no, albo same szyły, albo chodziły do krawcowej, do modystki i tak dalej. To jest też może zawód krawcowej być, okazać się, że czymś jest takim, że właśnie będzie się kupić. Ale chociaż właściwie no bardzo nie, jest, kiedyś było dużo sklepów z tkaninami.
Bardzo jest pożądany zawód krawcowy. To wiem, bo jeszcze właśnie z czasów, kiedy byłam współtwórcą Tańca z Gwiazdami, no to dla naszego programu pracowały trzy pracownie krawieckie i naprawdę nie było łatwo znaleźć kogoś, kto jest profesjonalistą, specjalistą. No, mnie się udało i to naprawdę panie i panowie też dokonywali tam no, niezłych szpagatów.
Tak, jeszcze w czasie.
Jeszcze w czasie, żeby to się zmieścić. No ale tak, wydaje mi się, że ten powrót właśnie do jakości, korzeni krawiectwa chodzi. Tak, ja naprawdę to w to wierzę i
czasy
i
w ogóle, myślę, znaczy czasy rzemiosła powinny wrócić, to jest...
Są firmy, które odrestaurowują buty na przykład, wiesz. Ja mam górskie buty, które kupiłam do chodzenia po górach, które kupiłam wiele lat temu i naprawdę bardzo się ucieszyłam, jak się dowiedziałam, że jest właśnie firma, która...
Znaczy,
jest
to szewc, tak? Do którego można pójść?
Nawet nie szewc, to jest to firma, która po prostu zajmuje się tym, żeby te buty odnowić,
odświeżyć.
No bo tam już naprawdę chodziłam trochę po tych górach, więc są schodzone i po 11 czy 12 latach się po prostu już nie nadawały. I bardzo się cieszę, że jest taka możliwość, no bo generalnie to byśmy je wyrzuciły, tak? No, że wyrzuciłabym je, a teraz można jeszcze je uratować, więc...
To może nawet coś mi poradzisz, bo mam zegarek, męski zegarek z lat 60., któremu odpadło szkiełko i trzeba tam jakiś element robić
i nie ma.
I nie ma. No i właśnie, jest tak, no. Kolejnego osoby, więc może porozmawiamy.
Mam pewien pomysł. Tak.
Poza właśnie modą, czy znaczy to jest połączone, to też pewną akcją się zajmujesz. Zaczęłyśmy o tym rozmawiać przed programem, wychodząc od kazusu Madonny i ostatnich ich takich...
Lubię siebie, tak? Tak. No, bardzo, dla mnie to jest bardzo ważna, ważna akcja. Bardzo się cieszę, że zostałam do niej zaproszona. Wiem, że będą kolejne odsłony tej akcji. Madonna jest takim, takim przykładem, ale to chyba też nie tylko, jak bardzo... szczególnie to dotyka kobiet, tak? Są krytykowane i oceniane, hejtowane i wszyscy uważają, że mogą się wypowiedzieć na temat tego, jak one wyglądają. A chodzi o to po prostu, żeby lubić siebie. I możesz lubić siebie taką, jaką siebie lubisz. Mm-hmm. I tak jak tobie to odpowiada, jak tobie jest wygodne. I tak dużo mówimy o tym, że walczymy o prawo do własnego ciała, ale prawo do własnego wyglądu też jest ważne. I nie wszyscy muszą, to jest moje zdanie, wiecznie wypowiadać na każdy temat. A Madonna to jeszcze jest głębsza dla mnie historia, no bo to jest artystka, która wiecznie eksperymentowała ze swoim wizerunkiem i ten wizerunek był dla niej jednym z ważnych elementów jej twórczości. Tak. Więc nie widzę tutaj w ogóle jakby sprzeczności z jej postawą przez te wiele lat po prostu jakby jest na świeczniku. Dzisiaj po prostu postanowiła, że chce wyglądać tak. No i so what?
Tak, ja się jeszcze zastanawiam, że właśnie kiedy...
Teraz kilka takich, nie wiem, czy widziałaś dokumenty o Sinead O'Connor.
Nie.
To też jest kwestia, to dotyka wielu rzeczy, ale serdecznie polecam. Też lata 90., o których też mówimy, dziewczyna, która szalenie utalentowana i...
symbol też lat 90.
I symbol lat 90., ale tak szalenie odważna i tak zdecydowana, że chce wyglądać w taki sposób, a nie inny. Odważnie odmówiła wszelkich insynuacji, jak ma wyglądać. I ogoliła głowę i to w zasadzie tylko o to ją pytano we wszystkich...
No potem jak podarła zdjęcia papieża, to myślę, że było więcej pytań.
No potem, no to już nie będę spoilerować, ale jeśli mówimy o wizerunku, do tego dążyłam, no to tak silny, mocny wizerunek i taki wizerunek, który tak mocno stoi za tym, co ona czuje wewnętrznie i kim jest i ta odwaga. No, naprawdę wzruszający dokument, ale też taki uświadamiający nam, jak ważne jest to, żeby po prostu stać za sobą.
W książce swojej podkreślasz właśnie, że niby się tak odrzucasz, że no to nie szata zdobi człowieka, ale że jednak jest to, nasz wygląd jednak jest bardzo ważny i no w dzisiejszym świecie, kiedy właściwie jeszcze ten, można powiedzieć, że jest jeszcze ważniejszy ze względu na to, że tak dużo pojawia się influencerów, influencerek, osób, które no, pokazują siebie i właściwie no, czasami za tym idą jakieś akcje i też coś bardziej wartościowego. Czasami chodzi tylko właściwie o wygląd i ten wygląd głównie jest wyglądem jakimś takim...
sprzedażowym.
Perfekcyjno-sprzedażowym.
Tak, ale to jest właśnie też jeszcze... I przepraszam, że tak. A propos tej akcji Lubię siebie, bo...
No właśnie w ogóle na czym polega ta akcja?
Ta akcja polega na tym, że no, mówimy o medycynie estetycznej, tak? Mm-hmm. O tym, że i każdy ma prawo do swojego mm-hmm. wyboru i wydaje mi się, że no nie nam oceniać to, jak ktoś chce wyglądać, nawet jeśli po prostu podobny jest do kota, czy nie wiem... kwestia estetyki to w ogóle jest naprawdę bardzo szeroka i to, co nam się podoba, nie musi się podobać komuś innemu. Ale też nie, żeby dać po prostu kobietom wolność wyboru tego, że jak chcą mieć te duże usta, no to niech sobie po prostu je mają. Jeśli ktoś chce korzystać z usług medycyny estetycznej w inny sposób, to też może. Zmieniają się i tworzą swój wizerunek w taki nieprawdziwy sposób, czyli no, wyglądam tak ślicznie, albo tam piłam sok z marchewki, albo ćwiczę codziennie i medytuję i od tego po prostu właśnie nie mam zmarszczek i tak dalej. To jest nieprawda, tak? To jest nieprawda. Więc wydaje mi się, że chodzi o to, żeby być otwartym i być szczerym i odpowiedzialnym za tym, za to, co się robi. Generalnie chodzi mi o to, żebyśmy my miały wolność wyboru.
Wiesz, wolność wyboru jest, też jestem ciekawa Państwa zdania. Mam też, zdarza się, że tutaj gościem naszego programu są kobiety, których potem komentarze na temat jakiejś właśnie ingerencji są medycznych czy kosmetycznych są dosyć duże i one czasami no, są przykrywają nawet treść całej rozmowy i jest ten wygląd jest komentowany głównie i też krytycznie. I oczywiście to też mi się nie podoba, czuję się w jakiś sposób odpowiedzialna za gościa, którego zapraszam do programu i nie chciałabym, żeby potem ewentualnie zaglądając w komentarze widział, że no, może, żeby nie było tej osobie przykro. Z drugiej strony myślę sobie o tym, że mówisz wolność, tak? Czyli ktoś decyduje się na mocną jakąś taką ingerencję medyczną, chirurgiczną, ponieważ uważa, że będzie wyglądał dzięki temu młodziej, lepiej. No to decydując się na to i robiąc to konsekwentnie, robi to też jak w jakiś sposób dla innych i staje się to publiczne i pewną własnością publiczną, że ktoś może to też skomentować. Ja tego bym nigdy nie zrobiła, ale mówienie, że każdy ma prawo, oczywiście każdy ma prawo wyglądać tak, jak chce. Ale z drugiej strony, jeżeli...
Ale czy musimy, czy my... Czy
nie musimy.
Jeśli ktoś zdecydował się, że chce wyglądać tak, nam się to nie podoba, ale czy to jest powód do tego, żeby hejtować taką osobę albo ją oceniać przez ten pryzmat?
Wiesz, bardzo możliwe, że te osoby, które hejtują akurat z tego powodu, jeżeli by tego powodu nie było, to zhejtowałyby coś innego. Więc to jest czasami w drugą stronę działa też, pojawiło się kiedy chyba po premierze Wielkiej Wody na Netflixie i zaś jakieś komentarze bardzo nieprzyjemne w stosunku do pani Anny Dymnej, jak się zmieniła, że no nie jest tą Anią Pawlaczką z tego, chociaż od lat występuje, pokazuje się i że priorytetem dla niej stały się zupełnie inne rzeczy i że akurat i też jest za to krytykowana. Czy też oczywiście pojawiają się jeszcze jakieś inne osoby, gdzie nie widać ingerencji właśnie chirurgicznych, ale widać po prostu ingerencję czasu, bo albo jedno, albo drugie. I też są to bardzo jakoś tam krytycznie oceniane, że o proszę, jak się tutaj posunęła. I nawet nie są to kwestie komentarzy widzów, czy też użytkowników jakiegoś tego, ale nawet cały artykuł, jeżeli to można w ogóle artykułem nazwać, dziennikarstwa. Zobaczcie, jak się zmieniła. I to są, ileś osób w to klika, żeby zobaczyć, jak ktoś się zmieniał, a ostatecznie zestarzał. I ta grawitacja działa na
dlaczego na miałaby nie działać?
Doprowadzić nas do tej największej granitacji
dlaczego
niż do
miałaby,
Ziemi.
Dlaczego miałaby nie działać? I w ogóle jeszcze a propos lubię siebie, to jest... Ja w ogóle lubię to słowo. Lubię. Można kogoś kochać, a kogoś nie lubić, prawda? I to słowo w ogóle też mi się kojarzy z taką czułością. Zawsze czule je wypowiadam do moich najbliższych, że ich oprócz tego, że ich kocham, to ich po prostu bardzo lubię. A lubienie siebie, no, my kobiety wiemy, że jest bardzo pożądane i bardzo, bardzo, bardzo ważne i dodaje nam jakości życia.
No tak, chociaż jest dość trudne do osiągnięcia, kiedy to...
Tym bardziej wiem,
kiedy te fundamenty nie były takie, że takiej właśnie akceptacji ze strony rodziców, najbliższych, potem rówieśników, różnych no, etapów
te
życia.
Tak, wrażliwości też, prawda?
No tak, więc to jakoś też takie zajęcia, proces taki z psychoanalizy lakanowskiej, czyli takiego właśnie, co widzimy w lustrze, co jest...
Odbicie.
Z czym jest tak. A jak widzą nas inni. Więc to też no, bardzo, bardzo wiąże się z tym, jaki mamy swój własny wizerunek, to wewnętrzne lustro, jak siebie widzimy. I ono może być zupełnie niespójne z tym, jak nas widzą inni. Chociaż to nie znaczy, że to, jak widzą nas inni, to też nas nie widzą subiektywnie. Dla kogoś jesteśmy piękne, a dla kogoś się przeciwnika. Tak. Ta pełnia świadomości jest niemożliwa. Zawsze ten subiektywizm jest duży. Jak z perspektywy też czasu i właśnie napisania tej książki i tego, o czym rozmawiałyśmy jeszcze zanim weszłyśmy, że zaczęłaś myśleć i zadzwoniłaś również do współautora, żeby właśnie się spotkać i porozmawiać, żeby dalszy ciąg tej książki i zacząć od tych właśnie specyfik i tych bardzo wyrazistych lat 90.
Od momentu, kiedy przyznam szczerze, że to pomysł Grzegorza na tą książkę, on mnie na nią namówił, dedykowaliśmy tę książkę naszym mamom. Ja w ogóle jestem na zdjęciu w środku, to jestem właśnie w sukience mojej mamy z lat 70., którą przywiozła ze Szwecji z jednym, nie będę mówiła też nazwy, bo nie będziemy robić reklamy, ale jednej z firm, która jest zaliczana do firmy fast fashion. I też szczerze ci powiem, że to była inna jakość nawet wtedy. I od razu mieliśmy taki pomysł, żeby pociągnąć dalej, że to jest ciekawe i żeby zrobić drugą część. No, ten pomysł się, wiadomo, rozmął z różnych powodów, zajętości naszych jakichś tam różnych rzeczy. No, bardzo bym chciała, żeby to nasze spotkanie zaowocowało właśnie tym, że powstanie druga część. Zdradziłam ci już i jeszcze raz powtórzę, że to był i impuls po twoim zaproszeniu do Gwiazdozbioru. Zadzwoniłam właśnie do Grzegorza, mówię: Grzegorz, chyba przyszedł ten czas, że może jednak. No i jesteśmy dzisiaj umówieni po naszym spotkaniu. Może coś z tego wyjdzie, mam nadzieję. Też chciałabym jeszcze raz poprosić Rafała Olbińskiego o, jeśli by doszło do tego, to chciałabym, żeby jeszcze raz tyłów, dał się namówić na okładkę. No tak, taki.
No to co, to trzymam wobec tego kciuki, żeby powstała druga część. Myślę, że już, ponieważ w 2016 wyszła ta książka, Państwo jeszcze gdzieś tak na Allegro można kupić i polecam, ale też może rzeczywiście albo zrobić łączone, albo dwupomowe. Czasami też jakimś świeżym okiem można spojrzeć na te rzeczy, które dzisiaj jeszcze z perspektywy czasu coś się zmienić. Ja najbardziej miałam takie poczucie właśnie tej zmiany, ponieważ pewne tendencje, które są, prawda, tendencje, które się mówi, że właśnie wszystko już w modzie było, czyli teraz nagle będzie tendencja jakaś boho, która będzie trochę tak związana z latami 70. Stylem hipisowskim.
Zinterpretowana.
Tak, oczywiście, tak. Na nowo. Natomiast na pewno co się zmieniło, że był ten był taki cały rozdział dotyczący tych bistorów, non-ironów i pewnej właśnie no, z tym wygody z nim związanej.
Nie trzeba prasować.
Nie trzeba prasować.
Gręplina się.
Tak,
nie gniecie.
Nie gniecie się i rzeczywiście też no, będąc osobą, która swego czasu dużo podróżowałam zawodowo, to tam sprawdzałam, czy jest jakaś syntetyczna, jakiś składnik taki, żeby że tą marynarkę, tak, kiedy ją wyjmę z walizki i powieszę na wieszaku, że następnego dnia na jakieś spotkanie biznesowe będzie dobrze, więc nie, ale potem pojście rzeczywiście też już, bo już tą ekologię to tak mieliśmy też chyba koniec lat 90. się pojawiło właśnie, żeby sprawdzać i żeby to był powrót do
lnu, do powodu, do ale tak. I jeszcze takim, mam wrażenie, ważnym elementem tej książki jest w ogóle jakby chęć po tych trudnych czasach, po wojnie, po tych strasznych traumach, które wszyscy przeżyli, jednak ta chęć wyróżniania się, ładnego wyglądania, podobania się, no nie została zabita przez te wszystkie, nie, prawda? Nic, i nawet w tych najtrudniejszych momentach.
Że w kolejkach trzeba było pokornych stać, czy samemu. Tak. Rzeczywiście, Szyś, ty opisujesz, jak mama ci uszyła z tureckich
chustek. Tak, no pamiętam to jak dzisiaj, no po prostu poszłam
te chustki na kolonę,
spotykę,
takie
po prostu szał.
Tak, a chustki
szał.
Też pamiętam, takie gazowe, tak to się chyba nazywało, i albo srebrną, albo złotą, albo jedną nitką. Przycinane tak wszystko, czy też przypomniałaś tak spódnicę bananówek wspaniałą, którą miała Maryla Rodowicz z napisem Małgośka w Opolu.
Dokładnie, tak, dokładnie. No, moda jest taka, czy nawet chcemy, czy nie chcemy, to jest częścią naszego życia.
I
taką dosyć właśnie ważną, no, określa czasy, miejsce, nasze zawody, nasz temperament, nasze też czasami jest tarczą, prawda? Czasami. Nawet jak sobie z tego nie zdajemy sprawy, to ona jest naprawdę takim ważnym elementem naszego codziennego życia.
Albo nawet kiedy sięgamy nostalgicznie, właśnie tak jak książkę, ale ja na przykład bardzo lubię, ty mówisz, że lata 70. są takim okresem modowym, który ty lubisz, bo one rzeczywiście zaczęły się wiązać z taką wolnością.
Z tego, jestem wolnym człowiekiem.
Tak, i to troszkę takie właśnie i hippie, i boho, i długie włosy u mężczyzn. Tak, też mam do tego sentyment, ale też mam jakieś takie cudowne wspomnienia i najbardziej chyba lubię oglądać filmy z jakichś czarno-białych z lat 60. I też właśnie wspomnienia jakichś wakacji w WDW, czyli wojskowy dom wypoczynkowy, i tam te dancingi, które były, i te panie to z tymi tapirami, ale te malutkie zegareczki.
Tak, i to jest dbałość o szczegół właśnie, prawda? To wszystko jest takie, znowu wracamy do tego, że nie ilość, tylko jakość jest tam ważna.
No tak, i właśnie też i te lata 60. też bardzo Państwu polecam. Można tych filmów dużo oglądać. Niedawno oglądałam taki film Ping-pong, który się też tam dzieje w takim domów czasowym, i znani aktorzy, młodziutcy wtedy występują, i właśnie i te stroje, i tam przybieranie się do obiadów,
do kolacji,
i tego wszystko.
Tak.
Myślę, że też moda tak od strony takiej psychologicznej, ona jest też ważna i też dużo się zmieniło, chociaż w taką stronę, że specyficzną, ponieważ moda kiedyś bardzo wiązała się z rytuałem. Z czymś, od czego odeszliśmy. Kiedyś to było bardzo tak, że strój był strojem do pracy, po domu, wyjściowym, a w jakiś sposób właśnie ta i szybka z jednej strony moda, a z drugiej strony pewna tendencja do tego, żeby było wygodnie, spowodowała, że właściwie w tym stroju, może jeżeli nie ma jakiegoś bardzo ścisłego dress code'u w jakiejś tam firmie, no to właściwie w tym...
Od dress code'ów też już
też się odchodzi dzisiaj.
Tak.
Chociaż mówi się już, że może powrócić nowy konserwatyzm też, jeśli chodzi o strój, ponieważ w ogóle wydawało się, że po pandemii, gdzie w tych dresach było nam tak wygodnie i się siedziało, że przyjdzie zapotrzebowanie
online, tak,
że przyjdzie zapotrzebowanie na to, żeby właśnie zacząć się znowu stroić i żeby też móc jakoś ten rytuał wyjścia z domu i tego jakoś w jakiś sposób podkreślić. No ale jednak tutaj bardziej socjologowie mody wskazują na to, że jednak ciągle właśnie to dresopodobne stroje pozostały. Na jak długo, nie wiadomo, chociaż gdzieś też mówi się, że powrót czerwonej szminki w związku z tym, że chodziliśmy w maseczkach.
Tak.
No a poza tym, jak wiemy, efekt czerwonej szminki zawsze przy kryzysowych inflacjach.
Zawsze działa. Nawet był taki gdzieś, już nie pamiętam, czytałam czy słuchałam w jakimś podcaście a propos bielizny w czasach pandemii, gdzie tak naprawdę mogłeś wyjść z pieskiem na spacer albo wyrzucić śmieci, tak? I kobiety żeby odetchnąć od tych wszystkich złych newsów i kłopotów i zakładały po prostu pod ten dres
ładną bieliznę
i perfumowały się. I szły wyrzucić śmieci, więc to jest, wiesz, no tak.
No tak. To oczywiście tak dla każdego, bo dla niektórych to był taki czas, kiedy właśnie można dla takich trochę osób introwertycznych, które mogą się schować wtedy i w tym dresie sobie tak przesiedzieć. To taki był czas ulgi. Dla ekstrawertyków cięższy, chociaż jak w drugim moim programie moim gościem był Jacek Santorski, to powiedział, że dla introwertyków to był też czas paradoksalnie jeszcze cięższy, ponieważ wszyscy siedzieli w domu i w związku z tym introwertyk nie miał, no może jak duże mieszkanie, mógł się gdzieś schować, ale tak to był skazany
tak,
cały
to było
czas.
Bardzo trudne, było trudne dla dzieci też, nie chodziły do szkoły, prawda? No dla wszystkich, no to nie był, to nie był dobry czas.
No nie był dobry czas.
Mówiąc wprost.
Taki jest tutaj zwyczaj, świecka tradycja, jak mówisz, że gość tak na koniec rozmowy może jakieś swoje credo, coś takiego przekazania po krzepieniu serc, czy nic takiego się...
Ojej. No nie czuję się na siłach, żeby... orędzie.
Ale co by się radziła kobietom? Jakby właśnie na to, jak dobrze wyglądać, jednocześnie jakoś w jakiś sposób naturalnie, no tak jak, tak jak
chciała,
ty. No.
Ja bym chciała powiedzieć, że tworzenie ekoszafy może być naprawdę bardzo, bardzo fajne, bardzo kreatywne i może pokazać nam zupełnie nowe przestrzenie i wcale nie musi być gorzej, bo ja mam wrażenie, że po prostu jak ekologicznie to się pojawia taki sygnał, że to znaczy, że taniej, gorzej i że to nie będzie takie atrakcyjne. To na pewno tak nie jest i można z tego wyciągnąć jakieś fajne rzeczy. A druga rzecz, taka kobieca, taka, wiesz, od serca, to tak sobie myślę, że my kobiety jesteśmy cały czas, musimy być silne, dzielne i działające i pokazujące, jak potrafimy sobie radzić w życiu. A ja myślę sobie, że życzę wszystkim kobietom, żeby znalazły czas na to, żeby były radosne i szczęśliwe.
No i ja też życzę. I tobie, Dorotko, kochana.
Dziękuję bardzo.
I wszystkim paniom, ale też i panom.
Panom oczywiście też.
Tak. Bardzo ci serdecznie dziękuję.
Ja bardzo dziękuję.
Bardzo cieszę się z naszego spotkania. Dziękuję Państwu za uwagę. Czekam jak zwykle na Wasze komentarze. Pozdrawiam i do zobaczenia wkrótce.